50 tysięcy. Praktycznie cały ten rok stracili są bez szkoły.
60% من البيوت يلي بتضيع الحدودية ما بتنسكن يعني إذا رجعوا.
Dzień dobry, witam Państwa w transmisji na żywo raportu z Kijowa, w transmisji na żywo na kanałach YouTube Czarne Niebo i Radio Wnet. Tradycyjnie z rozpoczęciem raportu Kijowa czekamy na połączenie z radiową anteną Radia Wnet, czyli raport zacznie się po godzinie 9.30, chociaż możemy mieć lekkie opóźnienie, ponieważ studio Bejrut też weszło później na antenę Radia Wnet. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Być może chwilę się spóźnimy. Teraz na antenie właśnie trwa studio Bejrut. Dzisiaj w raporcie z Kijowa dużo ważnych tematów, ważni goście. Co będzie dokładnie, opowiem już, jak połączymy się z anteną Radia Wnet, ale od razu dwie rzeczy takie i zaproszenia, jeden komunikat może bardziej techniczny. Ten komunikat techniczny od razu Państwa zapraszam na przełączenie się na strumień Czarne Niebo. Tam transmisja naszego programu będzie trwała też po godzinie 10. Po godzinie 10 dalej będziemy z Państwem, będziemy starali się też z Państwem porozmawiać. Jeżeli Państwo nie przełączycie się teraz, to automatycznie po godzinie 10 pojawi się komunikat, ci, którzy obserwują nas na kanale Radia Wnet, umożliwiający przełączenie na kanał Czarne Niebo. Przypomnę jeszcze raz, że programy nasze są transmitowane w całości na kanale Czarne Niebo, kanale YouTube Czarne Niebo. Tam też bardzo dużo materiałów, wywiadów, nasz cotygodniowy podcast. Te materiały, które tylko wspominamy czasami na antenie, w całości Państwo możecie obejrzeć na czarnym niebie, do czego oczywiście serdecznie zachęcam i zachęcam też do subskrybowania kanału, do lajkowania, do wciśnięcia dzwoneczka, wtedy na bieżąco będziecie otrzymywali Państwo informacje o tym, co na kanale się dzieje. I druga informacja. Dzisiaj w internecie na żywo pojawiamy się pierwszy, ale nie ostatni raz. Po godzinie 16 specjalne wydanie programu Czarne Niebo. Będziemy opowiadali o tej rocznicy, która dzisiaj przypada, bo dzisiaj, proszę Państwa, przypada 10. rocznica od krwawych wydarzeń na kijowskim Majdanie, od próby zniszczenia rewolucji godności, od tego momentu, gdy na ulicy Instytuckiej rozległy się strzały, ale też 10 lat od tego momentu, który można uznać za początek rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Specjalny program od godziny 16 na żywo na kanale YouTube. A teraz już będziemy oczekiwali na połączenie z anteną Radia Wnet.
Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
Звичайно, разом. Аудиція для українців в Польщі.
Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побуті в Польщі.
Пізнаємо історію і культуру.
Познаємо історію і культуру.
Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щосереди о 22-й годині.
Слухайте аудиції в Радіо ВНЕТ щосереди о годині 22-й.
То була автопромоція.
Рапорт з Києва.
Lutego 2024 roku, 727 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę i 10. rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. 10 lat trwa wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje na antenie Radia Wnet Stanisław Urbaniak, Lech Rustecki i Piotr Mateusz Bobołowicz realizują naszą audycję na YouTubie Czarne Niebo i Radio Wnet. Zapraszam od razu na kanał YouTube Czarne Niebo, tam ten strumień i możliwość oglądania nas w formie wideo będzie trwała też po godzinie 10. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mówili o reakcji Zełenskiego, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, na blokadę granicy polsko-ukraińskiej. Opowiemy też o nowych informacjach w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego, o polskiej świcie ambasadora Rosji. O tym opowie Marcin Rej, który będzie naszym specjalnym gościem. Również zajmiemy się listą mrotworca, listą, którą Alex Jones nazwał listą śmierci, a na której znalazł się m.in. wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Bosak. 20 lutego, 10 lat od dramatycznych wydarzeń na Majdanie, określonych jako Czarny Czwartek. W dniach 18-20 lutego 2014 roku na kijowskim Majdanie zginęło 78 osób, 20 osób jeszcze po tej dacie zginęło na Majdanie. O działaczach Majdanu, którzy zginęli podczas rewolucji godności, mówi się niebiańska sotnia. 20 lutego 2014 roku, gdy reżim Janukowycza starał się zlikwidować ostatecznie rewolucję godności w Kijowie, ale też w innych miastach, w tym samym czasie armia rosyjska przeprowadziła akcję z przejmowania Krymu. Ta data przez długi czas nie była znana, bo przypomnę, że Rosja i osobiście Władimir Putin twierdzili, że żadnej akcji przeciwko Ukrainie, żadnej próby aneksji Krymu nie ma, żadnej rosyjskiej armii na Krymie nie ma, że to są zielone ludziki, nie wiadomo skąd mają broń. Proszę Państwa, ale nawet Federacja Rosyjska w pewnym momencie z tym się zdradziła, jeżeli mogę poprosić naszego realizatora, kto z Państwa jest z nami na YouTubie, w tym momencie ma możliwość zobaczenia medalu. Medal za powrót Krymu to medal, który został ustanowiony w marcu 2014 roku takim dekretem numer 160. Minister obrony Federacji Sergiej Szojgu osobiście wręczył nagrody właśnie w postaci tego medalu 24 marca 2014 roku jednostkom specjalnym Berkut, oficerom marynarki wojennej, piechoty morskiej, a samozwańczemu premierowi tak zwanej Republiki Krymskiej Sergiejowi Aksjonowowi i przyznano wtedy tych 127 medali. I na tym medalu, ci z Państwa, którzy nas obserwują teraz na YouTubie doskonale, to mogą zobaczyć. Jeszcze raz poproszę o zbliżenie tego medalu. Wyraźnie jest data 20 lutego 2014 roku, 18 marca 2014 roku. To w tych dniach rozegrała się operacja militarna Rosji z przejmowania Krymu. Początek wojny przeciwko Ukrainie, która niestety trwa do dzisiaj. Więcej o tych wydarzeniach, więcej o tym, co działo się na Majdanie, ale też w tym kontekście krymskim. Dzisiaj od godziny 16 na kanale Czarne Niebo na YouTubie będziemy Państwu opowiadali, pokazywali materiały. Serdecznie zapraszam. A co dzieje się dzisiaj, w 10 lat po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę, co dzisiaj dzieje się na froncie? Dmytro Antoniuk, krótki komunikat.
Na froncie sytuacja jest nadal dynamiczna i to spowodowane akurat tym, że my mamy zbyt mało amunicji do naszej artylerii, żeby skutecznie się bronić. I o tym też powiedział wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówiąc o tym, że wróg teraz wykorzystuje ten akurat moment, kiedy my nie mamy wystarczająco amunicji dla obrony naszego kraju i oni teraz wykorzystują ten moment, żeby atakować wszędzie, gdzie tylko się da. Wróg atakuje i na południu, i na północy, ale teraz pokażemy sytuację pod Awdijewką, tym z naszych widzów, którzy teraz nas oglądają na YouTubie Czarne Niebo, widać, że pod Awdijewką wróg ma jednak postęp w kierunku miejscowości Lastoczkine. Już toczą się walki, być może bezpośrednio w tej miejscowości na wschodnim obrzeżu tej miejscowości. I teraz bardzo też niepokojąca sytuacja jest pod Bachmutem. Na na zachód od Bachmutu, wróg próbuje atakować w kierunku Ciasowego Jaru. Wróg już częściowo okupował miejscowość Bohdaniwkę, która akurat znajduje się w linii prostej od do Ciasowego Jaru i podchodzi do miejscowości Iwaniwskie. To dwie miejscowości, które znajdują się, to ostatnie miejscowości, które znajdują się przed samym Ciasowym Jarem. Ciasów Jar to jest, no to jest miasto, nieduże, ale miasto, które znajduje się na bardzo wygodnych wzgórzach. I jeszcze przed tym, przed Ciasowym Jarem, na wschód od tego miasta jest też kanał wodny, który wcześniej dawał wodę z Siewierskiego Dońca, z rzeki Siewierski Doniec do Doniecka i teraz oddziela też okupowane części Ukrainy od Ciasowego Jaru. I mnóstwo ekspertów wojskowych mówi o tym, że teraz akurat no, być może następną, kolejną wielką bitwą na froncie, której ma ponad 1500 kilometrów, będzie akurat Ciasów Jar, bo Ciasów Jar jest ostatnim miastem, dużym miastem na drodze do Konstantynówki, Kramatorska, Druszkiwki i Słowiańska. Pawle.
Tak wygląda sytuacja. Proszę Państwa, 10 lat po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę w 727 roku tego pełnej rosyjskiej inwazji. Sytuacja na froncie i sytuacja, która wielce musi niepokoić. Ale też oczywiście w przestrzeni ukraińskiej ważnym tematem pozostaje kwestia blokady granicy polsko-ukraińskiej i Dmytrze, jest reakcja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Jak najbardziej i w przestrzeni naszej ta blokada znajduje coraz więcej niestety miejsca i o tym mówią coraz więcej na Ukrainie. I wczoraj wieczorem w swoim takim codziennym mini orężu, tak, do Ukraińców prezydent Zełenski powiedział, że to, co dzieje się na granicy, to jest sytuacja niezwiązana ze zbożem, a raczej z polityką. I proszę teraz posłuchać i zobaczyć filmik z tłumaczeniem to, co powiedział wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Chciałem powiedzieć też o innej sytuacji, która demonstruje erozję solidarności. To, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, granicą z Polską, nie może być postrzegane jako coś normalnego czy zwyczajnego. Potrzebna jest prosta i bezpośrednia sprawiedliwość. Tylko 5% naszego eksportu produktów rolnych przechodzi przez polską granicę. Tak więc w rzeczywistości problem nie leży w zbożu, ale raczej w polityce. A pod Kupiańskiem, niedaleko granicy z Rosją, gdzie artyleria wroga nie cichnie, wieści z granicy z Polską wyglądają po prostu jak znęcanie się. Potrzebujemy wspólnych decyzji, racjonalnych decyzji, aby wyjść z tej sytuacji. Nasze wspólne decyzje przede wszystkim z Polakami i wszystkimi w Europie, którym zależy na losach Europy. Dziękuję wszystkim, którzy walczą i pracują dla dobra naszego państwa i narodu. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają.
I tak to powiedział wczoraj o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ja też z wielkim niepokojem obserwuję to, że ta sytuacja coraz więcej doprowadzi też do wzrastania też mowy nienawiści, zarówno jak z polskiego, tak i z ukraińskiej strony. Mówię jako teraz przewodnik, który zawsze miał do czynienia z Polakami, którzy przyjeżdżali jako turyści do Ukrainy, mianowicie do strefy czarnobylskiej. Najwięcej wśród innych turystów z innych krajów było akurat Polaków. I ja zawsze mówiłem swoim turystom z Polski, że Polacy tutaj, szczególnie w Kijowie, są bardzo miło zawsze odbierani, bo my pamiętamy i wsparcie Polski i podczas pomarańczowego Majdanu, i podczas ostatniego Majdanu, i teraz w 22 roku, i 23 też. Ale teraz coraz więcej już Ukraińcy przychodzą od takiego niepojęcia, bo większość Ukraińców w ogóle nie rozumie, o co chodzi, dlaczego jest ta blokada, która nie pozwala przyjeżdżać na przykład wojskowej pomocy do Ukrainy, która jest strasznie potrzebna teraz akurat na froncie. I Ukraińcy niestety przychodzą od takiego niepojęcia do wściekłości. Pawle.
Na pewno do sprawy granicy powrócimy w drugiej części naszej audycji czy programu na kanale Czarne Niebo, zwłaszcza, że już są komentarze w tej sprawie i one oczywiście, wiadomo, że ta sprawa wywołuje wiele, wiele chęci dyskusji. Na pewno do tego powrócimy, ale teraz przejdziemy do tematu, który też stale obserwujemy, stale obserwuję go, Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Olu, są nowe wiadomości dotyczące śmierci Nawalnego, okoliczności śmierci Nawalnego.
Так, dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zaczniemy od ciała Aleksieja Nawalnego, że przypomnim, że przez 3 dni nie było wiadomo, gdzie się znajduje. I wczoraj komisja śledcza ostatecznie powiedziała rodzinie i prawnikom Aleksieja Nawalnego, że ciało polityka jest u nich i będzie tam przez 2 tygodnie. Przeprowadzone zostanie badanie chemiczne, tak napisała rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz. Скоментував теж справи речник Путіна Владимир Пісков, який повідомив, що триває слідство в справі околішності смерті Навального, але квістя переказання тіла близьким, то не є квістя не дотичена Кремля. Головним бухатерком понеділка, очевидно, була жона Навального, Юлія Навальна. Через 3 дні вона мільчала і в неділю опублікувала спільне зйомче з Олексієм на Інстаграмі. І всі чекали, який буде її наступний крок. І вчора освячила, що буде контонувала справи діла своєго менша. Означає то, що застемп його в політиці. І пропонуємо зараз послухати примовіння Юлії.
Cześć, tu Julia Nawalna. Dzisiaj po raz pierwszy na tym kanale chcę zwrócić się do Was. Na moim miejscu powinien być inny człowiek, ale ten człowiek został zabity przez Władimira Putina. Gdzieś w Kolonii na dalekiej północy, powyżej koła podbiegunowego w Wiecznej Zmarzlinie, Putin zabił nie tylko człowieka Aleksieja Nawalnego. Wraz z nim chciał zabić nasze nadzieje, naszą wolność, naszą przyszłość. Wiemy dokładnie, dlaczego Putin zabił Aleksieja 3 dni temu. Powiemy o tym wkrótce, ale najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla Aleksieja i dla siebie, jest dalsza walka. Będę kontynuowała sprawę Aleksieja Nawalnego. Będę kontynuowała walkę o nasz kraj i wzywam Was, abyście stanęli ze mną. Do dzielenia się nie tylko smutkiem i niekończącym się bólem, który nas ogarnął i nie odpuści. Proszę Was, abyście dzielili ze mną wściekłość, furię, gniew, złość, nienawiść do tych, którzy ośmielili się zabić naszą przyszłość. Zwracam się do Was słowami Aleksieja, w które bardzo wierzę. Nie jest wstydem robić niewiele, wstydem jest nie robić nic, wstydem jest dać się zastraszyć. Rosja wolna, spokojna, szczęśliwa, piękna Rosja przyszłości, o której tak bardzo marzył mój mąż. Tego właśnie potrzebuję. Chcę żyć w takiej Rosji, chcę, by żyły w niej nasze dzieci. Ja chcę ją budować razem z Wami, dokładnie tak, jak wyobrażał ją sobie Aleksiej Nawalny. Tylko w ten sposób i w żaden inny sposób niewyobrażalne poświęcenie, które poniósł. Cena, którą on zapłacił, nie może zostać zmarnowana. Walczcie i nie poddawajcie się. Ja się nie boję i Wy się niczego nie bójcie.
Wszystko, czego potrzeba, by zło zatriumfowało, to bezczynność dobrych ludzi. Więc nie bądźcie bezczynni.
To To był apel żony Nawalnego, żony Aleksieja Nawalnego, Julii, do Rosjan. I wczoraj ona też odbyła pierwsze polityczne spotkanie, bo przemawiała na posiedzeniu Europejskiej Rady do Spraw Zagranicznych. Spotkała się z przedstawicielem Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych, Josepem Borrellem, i z przewodniczącym Rady Europejskiej, Charlesem Michelem. Borrell powiedział, że za śmierć polityka poniesie odpowiedzialność prezydent Rosji Władimir Putin. Aby oddać hołd Навальному і учтити його пам'ять, запропоновано теж зміни назви глобального системи санкцій за права чоловіка на його честь. І назвали то режимом санкцій Навального за права чоловіка. Теж маємо освячення від Ради Європейської, яка вчора написала, опублікувала, що Росія мусить уможливити незалежно і przejrzyste międzynarodowe śledztwo w sprawie okoliczności nagłej śmierci Aleksieja Nawalnego. I jeszcze jedna kolejna reakcja na zabójstwo Aleksieja Nawalnego, o którym wczoraj mówiła prasa. Donald Trump po kilku dniach milczenia zabrał głos i napisał, że nagła śmierć Aleksieja Nawalnego skłoniła mnie do zgłębienia tego, co dzieje się w naszym kraju. Radykalne lewicowe politycy, prokuratorzy i sędziowie prowadzą nas na ścieżkę zniszczenia. Otwarte granice, sfalszowane wybory i rażące несправедливая децизия сондом нищим Америкам, написал был президент Станов Съедноченных в посте на своем порталу с полишностевым. Не услышано от Трампа ни слова о вине Путина, а припомним же обецный президент Станов Съедноченных Джо Байден, комментując смерть Навального, назвал то сброднем, от слова скажу президента России Владимира Путина. И теж Ники Хейли с партии республиканской вчера назвала реакция Трампа непатріотичним і написала, що Трамп станув по стороні диктатора, який забіє своїх противників політичних. Павле?
Ola Siemaszko z Wilna, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Ja przypomnę, że na kanale Czarne Niebo możecie Państwo zobaczyć specjalny raport, który poświęciliśmy Nawalnemu. Nasi koledzy przygotowali wiele informacji od razu po śmierci Nawalnego, ale między innymi opowieść o jego karierze, no i też te wszystkie reakcje świata zachodniego na śmierć Nawalnego. Warto powrócić do tego materiału. A z Olą Siemaszko spotkamy się jutro w białoruskim studiu Radia Wnet i będziemy rozmawiali też o sprawach białoruski. Bardzo Ci, Olu, serdecznie dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.
Być może uda nam się teraz zaprosić Państwa i w formie dźwiękowej, i w formie wideo na dzisiaj na godzinę 16, kiedy na kanale YouTube Czarne Niebo będziemy opowiadali o tych wydarzeniach sprzed 10 lat, o tym, co działo się na Majdanie, ale też o tym, co działo się na Krymie, o pierwszej fazie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Wtedy panowała tam taka atmosfera. To fragment filmu, który nagrałem w nocy poprzedzającej krwawe wydarzenia 20 lutego. To kadry filmu z 19 lutego 2014 roku po wyjściu z budynku Profspiłek, który wtedy płonął nad kijowskim Majdanem. A tłum, potężny tłum, kilkadziesiąt tysięcy ludzi śpiewało tę pieśń. Krótki fragment, ale domyślam się, że Dmytro Antoniuk słowa rozpoznał.
Jak najbardziej tak, to Reweta Stochne Dnipr Szeroki i też śpiewałem chyba razem, będąc akurat w tej chwili też na Majdanie.
O tych wydarzeniach sprzed 10 lat będziemy rozmawiali dzisiaj po godzinie 16 na kanale Czarne Niebo, kanale YouTube. Serdecznie Państwa zapraszam. A teraz łączymy się już z naszym specjalnym gościem, specjalnym wtorkowym gościem. Już chyba nawet możemy powiedzieć, że się przyzwyczailiśmy do tego, że we wtorek na naszej antenie pojawia się Marcin Rej. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry.
Marcin Rej, bloger śledczy, i też już chyba tradycyjnie zacznę od cytatu z twojego Facebooka, Marcinie. Ambasador, chodzi o ambasadora Rosji, jak co roku udał się ze świtą do Pieniężna, że złożyć wieniec w miejscu pod zdemontowanym pomnikiem sowieckiego generała Czerniakowskiego. Polska agencja prasowa podpisała zdjęcie tak. Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrzejew wraz z przedstawicielami administracji rosyjskiej. A ja napisałem, zapowiadając dzisiejszy program, że opowiesz o polskiej świcie ambasadora Andrzejewa. To proszę bardzo, kto jest na tym zdjęciu, ale przede wszystkim nie tylko kto jest na tym zdjęciu, ale kto towarzyszył ambasadorowi rosyjskiemu, ambasadorowi w takim momencie w złożeniu kwiatów pod katem w sowieckim wojskowym.
No więc pojawiło się trochę nowych postaci, jak również trochę stałych postaci, ponieważ ten, że tak powiem, to składanie wieńców stało się pewnym rytuałem dla ambasadora i dla jego polskich przyjaciół. Przypomnę, że pomnik pieniężny został staraniem samorządu zdemontowany już ładne kilka lat temu, także można powiedzieć, że to nie jest składanie pod pomnikiem, tylko składanie w dziurze po pomniku. Natomiast no tu jest szereg ciekawych postaci, bo okazuje się, że naprawdę chyba to też widzimy na innych obszarach, sytuacja się radykalizuje i zaczęły przychodzić tutaj najgrubsze ryby, jak również osoby, które dotychczas, aczkolwiek ich prorosyjskie nastawienie jest zupełnie oczywiste, to nadal próbowały opowiadać, że mają postawę neutralną, pragmatyczną, realistyczną, że nie są prorosyjscy, tylko po prostu uważają, że Rosja jest i będzie i należy z nią znaleźć jakieś porozumienie i tak dalej. Jakby można bardziej pokazać jeszcze to zdjęcie, bo właśnie chciałem, żeby tobie zobaczyć, no na pewno najbardziej znaczącą postacią, która się tu pojawiła, jest Mateusz Piskorski, jak również jego wierny pomocnik Tomasz Jankowski. Mateusz Piskorski stoi tutaj, ambasador jest na środku, jeżeli oglądacie, to no, możecie zacząć oglądanie tego pana w pomarańczowej kurce, o której za chwilę. Na lewo od niego, na lewo oczywiście patrząc na zdjęcie, na lewo od niego jest właśnie ambasador, a następnie stoi Mateusz Piskorski. No i Mateusz Piskorski to jest jednak lider, ale rozmawialiśmy o nim wielokrotnie, to jest były lider partii Zmiana, która została w 2016 roku, mniej więcej wtedy, kiedy zresztą zburzono pomnik, zatrzymany przez ABW, przesiedział w areszcie długo, bo 3 lata, a kiedy wyszedł, to zaczął odbudowywać struktury prorosyjskiej partii Zmiana pod płaszczykiem pisma Myśl Polska. Po prawej stronie zdjęcia, poproszę zdjęcie, znajduje się Tomasz Jankowski. To jest ten pan, który jest w jasnych spodniach i w fioletowym szaliku. On był sekretarzem generalnym partii Zmiana. On jest bardzo, prawie nieznany w Polsce, natomiast jest bardzo znany na przykład na Białorusi, gdzie regularnie występuje bardzo często w telewizjach, na kanałach YouTube'owych, różnych think tanków i tak dalej. I on też w tym momencie stał się tak zwanym publicystą czasopisma narodowego Myśl Polska. Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski przeprowadzili 3 tygodnie temu wywiad z ambasadorem, który się ukazał na ich profilach, ale przede wszystkim właśnie na portalu Myśl Polska. I ten wywiad był naprawdę zdumiewający, bo mówi się czasami o dziennikarstwie na kolanach, ale to już było dziennikarstwo należąco, po prostu plackiem. Naprawdę zdumiewający był ten wywiad, ponieważ wyglądało to tak, że oni zadawali pytania bardziej prorosyjskie niż prorosyjskie były odpowiedzi rosyjskiego ambasadora. No aż wyglądało na to, że on ich miarkuje. Bo takie pytania z tezą, na które ambasador musiał odpowiadać gdzieś znajdując jakiś złoty środek, bo nie chciał przesadzać tak bardzo jak ci, którzy robili z nim wywiad, a podawali się za dziennikarzy. Czyli możemy wrócić do zdjęcia, to kolejną osobą właśnie, która się tu pojawia, to jest stojący troszkę wyższy człowiek obok Tomasza Jankowskiego, więc jeszcze raz na zdjęciu to będzie czwarty z prawej, czyli Jankowski to jest ten z szalikiem, troszkę wyższy koło niego, też w okularach siwy, to jest Roland Dubowski. Roland Dubowski jest znany zasadniczo tylko badaczom wpływów rosyjskich, ale jest dosyć istotny organizacyjnie. No, po pierwsze, go widać zawsze przy ambasadorze, na wszystkich możliwych przyjęciach, zarówno kiedy ambasador wyjeżdża składać jakieś wieńce pod pomnikami sowieckimi, bo właściwie chyba tylko po to wyjeżdża, albo wyjeżdża do MSZ-u, żeby odebrać jakieś noty protestacyjne ze swojej ambasady, natomiast Roland Dubowski też przychodzi do niego na wszelakie Dnie Rosji, inne uroczystości, koktajle i tak dalej. Roland Dubowski był działaczem małej organizacji ultranacjonalistycznej, która nazywała się Obóz Wielkiej Polski. Ona była bardzo aktywna po Majdanie i w okresie, powiedzmy, w pierwszej fazie agitacji prorosyjskiej w Polsce, czyli w latach 14-16 mniej więcej. I właściwie rywalizowała z Partią Zmiana, chociaż też się jednocześnie przenikała, tam były różne transfery pomiędzy nimi. Z ogólnej analizy, tak również z informacji, które otrzymałem od informatorów, na przykład osób, które działały w tych organizacjach, zmieniły zdanie, ale poprosiłem, żeby tam pozostali i przekazywali mi informacje, i oni tam zresztą nadal są. Wiem, że, a przynajmniej takie informacje dopływały do mnie, że tu była pewna różnica, to znaczy współpraca w Rosji tych dwóch organizacji, a więc Partii Zmiana i Obozu Wielkiej Polski, była inaczej podszczepiona, powiedzmy. Generalnie Partia Zmiana z Mateuszem Piskorskim współpracowała z ruchem eurazjatyckim Aleksandra Dugina, którego kuratorem jest ówczesny szef od spraw ukraińskich na Kremlu i taki tak zwany polittechnolog Wiaczosław Surkow. Natomiast Obóz Wielkiej Polski współpracował raczej z środowiskami albo policyjnymi, na przykład z grupą tituszek rosyjskich, czyli bandytów tak naprawdę, którzy się zajmowali biciem opozycji rosyjskiej, z grupy Serb, a nad którymi był major milicji moskiewskiej Oleg Hursin, ale który też jest tak naprawdę, jest wiele interakcji ze środowiskiem Myśli Polskiej, a Hursinem. Natomiast przede wszystkim, na to wygląda przynajmniej, pewien związek również z oligarchą prawosławnym Konstantinem Małofiejewem, no, który już bezpośrednio finansował miał zlecenie na przekazywanie pieniędzy, powiedzmy, do pseudo-separatystów, czyli terrorystów, którzy odbili Donbas. Organizacja Obóz Wielkiej Polski się rozpadła. To nie Roland Dubowski widoczny na tym zdjęciu był jej liderem, on był tam działaczem, powiedzmy, numer 2 czy 3. To była bardzo mała grupa, ich było może, nie wiem, kilkadziesiąt na krzyż. Natomiast rozpadła się wtedy, kiedy białoruski pośrednik polityczny, przez którego płynęły pieniądze i płynęły, co trzeba podkreślić, zarówno do Zmiany, jak i do Obozu Wielkiej Polski, przekazał do ówczesnego lidera Obozu Wielkiej Polski treść odezwy, którą ten lider, nazywał się Dawid Berezicki, miał wygłosić w imieniu narodu polskiego. Skandal polegał na tym, że ten Dawid Berezicki, teoretycznie Polak, chociaż z korespondencji wynika, że niekoniecznie, by się tam przyznawał do rosyjskości. Tak, to jest właśnie tutaj ten e-mail, który został podebrany.
Ale niestety, Marcinie, musimy w tym momencie przerwać, ponieważ raport z Kijowa na antenie Radia Wnet pomału będzie się kończyć. Marcin Rej będzie kontynuować swoją opowieść, oczywiście na kanale YouTube Czarne Niebo. Zapraszam Państwa do przełączenia się na kanał YouTube Czarne Niebo. Powrócimy też do sprawy listy Myrotworca. Artur Żak opowie też o zabójstwie rosyjskiego pilota, który ukradł swego czasu rosyjski śmigłowiec i wywiózł go na Ukrainę. Te tematy jeszcze powrócą, ale jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że ta opowieść, to złożenie kwiatów w tym miejscu nieistniejącego, masz rację, Marcinie, pomnika Iwana Czerniachowskiego. Iwan Czerniachowski to kat Armii Krajowej, człowiek odpowiedzialny bezpośrednio za zabójstwo na polskich żołnierzach, na wywiezienie ich i mordowanie. Pod takim pomnikiem składają kwiaty ambasador, który powinien być już dawno wydalony z naszego kraju, moskiewski ambasador, i jego świta, bardzo dobry był ten podpis na tym zdjęciu, jego świta niestety złożona z obywateli Rzeczypospolitej. Nasze służby powinny mieć świadomość tego, co się dzieje i co się wyprawia. Słusznie ktoś w komentarzach zauważył i przypomniał, że Mateusz Piskorski niedawno miał okazję tłumaczyć słowa naszej prezydentowej. To jest w ogóle skandal nieprawdopodobny i ci ludzie wciąż za to nie odpowiedzieli. To zapraszamy oczywiście na Czarne Niebo, na nasz kanał internetowy. Na razie w raporcie z Kijowa mówię Państwu do usłyszenia. Proszę z nami pozostać w internecie.
Raport z Kijowa.
I zanim Marcinowi Rejowi oddam z powrotem głos, to chciałem przypomnieć o kilku rzeczach. Jeżeli Państwo oglądacie nas w tym momencie na kanale internetowym Radio Wnet, a chcecie nas dalej oglądać, to proszę przełączyć się na czarne niebo. Za chwilę pojawi się ikonka, albo już się pojawiła, która umożliwia po prostu to przełączenie, czyli trzeba kliknąć i pozostać z nami na strumieniu czarnego nieba. Wtedy będziecie Państwo mogli wysłuchać do końca opowieść Marcina Reja i posłuchać też korespondencji Artura Żaka, do czego serdecznie zapraszam. I druga sprawa, przypominam, że dzisiaj po godzinie 16 specjalne wydanie naszego kanału Czarne Niebo. Będziemy opowiadali o tych wydarzeniach sprzed 10 lat, zarówno na kijowskim Majdanie i w ogóle na Majdanie, na Majdanach Ukrainy, ale też o rosyjskiej napaści na ukraiński Krym. I wtedy odniesiemy się do tych wielu komentarzy, które wcześniej się pojawiały, kiedy rozpoczęła się wojna. Tak jak Państwo, niektórzy z Państwa na przykład sugerowali, że ona się rozpoczęła w maju 2014 roku od tego spalenia prowspiłek w Odessie. To dzisiaj pokażemy, że to jest wierutne po prostu